kontestacja.
I dzień dobry, witamy serdecznie. To jest wydanie główne w kontestacji. Dzisiaj mamy 18 kwietnia 2022 roku. Wiem, że jeszcze są święta, ale mimo wszystko już nadajemy na żywo. Witam się z wami, Marek Zemsta.
I Marcin Hugo-Kosiński po tej stronie. Dobry wieczór, cześć.
Dobry wieczór, a dzisiaj sobie skomentujemy, co się takiego dzieje, że napisaliśmy w tytule, że twardy lockdown wraca, bo wraca. A również będą inne tematy, więc zapraszamy was do udziału, do tego, żeby dać lajka, żeby napisać coś na naszym czacie. Jesteśmy w tej chwili na Facebooku, na YouTubie i na Odyssey. Zaczynamy i już za chwilę powiem, jak do nas można zadzwonić. A ponieważ to jest wydanie główne, to znaczy, że możecie do nas zadzwonić. Żeby do nas zadzwonić, należy wpisać w przeglądarkę adres zadzwońkontestacja.com. To jest adres, który pozwoli wam i na Androidzie, i na komputerze, i na Macu, na iOSie, na tych wszystkich urządzeniach po prostu się połączyć. Nie trzeba się rejestrować, wystarczy tylko podać nika, sprawdzić, czy działa mikrofon, jeśli chcecie udostępnić kamerę i już jesteście z nami tutaj w kolejnym okienku, się pojawicie na tym ekranie i będziecie mogli skomentować to, co się dzieje, być może coś nam opowiedzieć, co się dzieje. U was Konrad napisał, że siedzi z koronawirusem w domu, więc wcale to nie koniec pandemii w jego przypadku na pewno, a ja chcę tylko jeszcze powiedzieć, że można rzucać napiwki pod adresem napiwki.kontestacja.com i wtedy one się tutaj będą wyświetlały u góry, a jak odpowiednio dużo dacie, to możecie też trafić na tą listę, którą tutaj widzicie. Trudno to zrobić. Dobrze. I tyle tytułem wstępu. Zaczynamy. Co na początek? Mamy coś na rozbieg?
Na rozbieg, no nie wiem, dobre rady od policji na przykład, ponieważ o złych rzeczach od policji to będziemy mówić może chwilkę później, ale teraz bardzo dobre rady. Policja na oficjalnym swoim kanale tweetowym tweetuje właśnie tam i zamieszcza taki oto wpis. To jest cały wpis, żeby nie było, to nie jest jakiś ciąg dalszy później, tylko ktoś tam siedzi i wklepuje. Dezinformacja, o dziękuję bardzo, powiększenie, towarzyszy nam każdego dnia. Dlatego, i tutaj są trzy rady od policji, zwracaj, sprawdzaj źródło informacji. No, czy jak to jest kontestacja na przykład, to już nie musisz dalej sprawdzać, to już jest gwarant prawdomówności. Następnie zwróć uwagę na język, ponieważ według policji fake newsy mają często nielogiczny i pełen błędów ortograficznych i językowych są zawarte. Ja tego nie zauważyłem specjalnie. Myślę, że fake newsy akurat świetnie są technicznie robione, takie mam wrażenie. I następnie czytaj newsy, starając się myśleć krytycznie. I to jest tyle porad od Policji Polskiej.
No, piękne porady.
Bardzo się cieszymy, że się zajmuje takimi rzeczami. Ale to nie jest jakby jedyne, bo tutaj widzieliśmy to również na Twitcie. Szybko przeskoczyłem również NASK, czyli taka ala państwowa organizacja, powiedzmy, handlująca domenami. Również, dokładnie w tym samym momencie, również coś o fake newsach mówi i jakoś, nie wiem, jakiś taki, coś nie mieli co robić przed świętami, czy coś takiego i tak jakoś. To nic ważnego, zupełnie, absolutnie, nawet nie wiem, jak to specjalnie skomentować. W każdym razie unikajmy fake newsów, tylko że to nie jest takie proste, jak mówi Policja Polska i urzędy, żeby tylko unikać niepoprawnie napisanych fake newsów, bo tak, strasznie dużo jest fake newsów poprawnie.
Myślę, że najlepszą radą by było to, żeby sprawdzić
już skrót,
po prostu. A tymczasem mamy
Mateusz Morawiecki. Dotacje. 10 zł. Możemy dziś uczciwie powiedzieć, że Jarosław Kaczyński nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat stoi na straży polskiej wolności. Europa tak. Cierpi na deficyt przywództwa, ale nie Polska.
Oj, przywództwa mamy aż nadto. Tutaj tak co drugi mąż stanu chciałby organizować wszystkim życie. No, a wracając do to właśnie, sprawdźcie w kilku źródłach. To jest moim zdaniem taka pierwsza rada, która powinna być, bo to, że coś ktoś jeden napisał, to i co to jest sprawdzone źródło informacji? Takie, które nie podawało fake newsów być może w przeszłości, być może takie, które wiemy, kto się podpisał z imienia i nazwiska, być może ma jakieś dane po prostu fizyczne siedziby firmy i tak dalej, jakiejś redakcji. Może to by było sprawdzone źródło. Natomiast najlepszym sposobem jest sprawdzenie w kilku źródłach i dotarcie do tej pierwotnej informacji.
No chociażby tutaj jakby to co jakby tam gdzieś umknęło tym wszystkim krytykom, którzy mówią, że internet, no to oj, każdy może pisać, panie, każdy, co to się stanie, jak każdy będzie mógł pisać? Przecież tyle będzie niesprawdzonych informacji. Tak o Wikipedii mówili. Wikipedia, każdy może tam edytować, no to jak? To nie będzie profesorów, którzy PWN tam klecą przez 10 lat albo 15 lat najpierw, żeby wydać wielkie wydanie, super aktualne sprzed dekady. No jakoś się udało. Udało się zrobić Wikipedię całkiem wiarygodnym źródłem, w każdym razie nie gorzej wiarygodnym niż te profesjonalne encyklopedie. I tak samo jest z internetem. No, są strony, które są no, takie sobie, tam gdzie piszą różni lewicowcy albo prawicowcy. No to tak sobie z dystansem, a są takie, które są bardziej wiarygodne, ale też no, wszędzie są przekonane.
Każdy może się pomylić, każdy może powielić złą informację przecież.
Zatem każdy ma swoje tezy gdzieś tam z tyłu głowy i jeżeli ktoś ma, że jego kościół jest jedyny słuszny, to jakby żadnej informacji zaprzeczającej temu nie wrzuci, a wręcz będzie się utwierdzał w tej tezie na przykład. Więc to też bierzcie na to poprawkę na jego poglądy. O, na przykład na Janka Fiora poglądy, który, to bardzo dobrze się tutaj wkomponowuje, który przypomnę, nadawał w kontestacji przez długie lata. Bardzo go lubimy, Jan Fior, no ale tu jak widać jego poglądy trochę gdzieś tam wybuchły, bo na Facebooku opublikował taki oto wpis, jeden z wielu zresztą, odnośnie wyższości kapitalizmu nad gospodarką planową, gdzie porównał właściciela kina. Czy wyobrażacie sobie, że właściciel kina zamyka interes, gdy bileterzy nie przyszli do pracy, że przecież sam by sprzedawał bilety? No i tą analogię zastosował do portów lotniczych. No jak to takie, te państwowe porty lotnicze, jak tylko kontrolerzy lotniczy poszli do domów, no bo poszli, już ten już gdzieś ten konflikt zaogniał się od kilku miesięcy, no to dlaczego ci właściciele nie poszli i nie poprowadzili tych wszystkich? Prywatni na pewno by tak zrobili. No, mam wrażenie, żeby nie zrobili. Więc tutaj gdzieś ten kapitalizm za głęboko wszedł. Myślę, że w Janka i też unikajcie pewnych tam gdzieś, chyba że masz inne zdanie, chyba że prywatny właściciel...
Trochę tam przyznam racji, że no jakaś tam formę zastąpienia tych ludzi powinno się mieć jako plan B, prawda? Być może byli to ludzie na przykład z innego kraju, być może jacyś ludzie, którzy tam czekają w rezerwowe, nie wiem, z emerytury można na przykład kogoś ściągać, nie? No ale jednak te umiejętności, które kontroler lotów posiada, są bardzo unikalne i trudno je zdobyć. No, dlatego tak dużo zarabiają, co się wiele osób oburza, że ja, panie, jak można tyle zarabiać, nie? No, ale trzeba być super wyspanym zawsze, trzeba być super trzeźwym, trzeba mieć super umiejętności logiczne i być na przykład przygotowanym do tego, że zawiedzie cała aparatura i musicie coś robić na kartce, bo też się takie zdarzają sytuacje i ci ludzie muszą to umieć.
A to powiem ci dodatkową rzecz, ponieważ ja jakby przeglądając ofertę pracy kilkanaście tygodni temu, kilka miesięcy temu też, zauważyłem, że była tam również oferta kontrolera lotu, więc mnie to tak zaciekawiło. A co to? A jakie są wymagania i tak dalej? No i tam był bardzo ciekawy jakby zestaw wymagań, bo jeżeli ktoś przejdzie przez ich tam sito testów wstępnych, to oni mu płacą za to, że go uczą bycia. Mhm. Czyli widać, że było parcie na to, że jednak tych kontrolerzy tam widać, że jest konflikt dosyć zaogniony i trzeba ich nowych wziąć, tak? A to za chwilę.
Kontestacja. Człowiek wolności 2016-2021. 10 zł. Każda z tych wolności jest cenna, ale bez wolności narodowej, bez własnego państwa te wszystkie inne tracą na znaczeniu i po prostu znikają.
Akurat, wcale nie. Ja się nie zgadzam, ale dziękujemy za 10 zł.
Dziękujemy. No tak, jest trudno. Właśnie moja koleżanka kiedyś zdawała, chyba w końcu przeszła to sito i właśnie są trudne, ale wspomagają. Więc pytanie, dlaczego oni tak mało zarabiają? Czy to nie jest tak, że gdzieś się państwo wtryniło i powiedziało, że hej, nie możecie tak dużo zarabiać, gdzieś wam, nie wiem, Polski Ład wprowadzający też pewnie im obcięli pewną kwotę pieniędzy i to jest być może po prostu, jeżeli jest takie parcie, a nie ma chętnych, no to po prostu oni muszą dużo zarabiać. Tak, to jest chyba najprostsze rozwiązanie.
No chyba tak. Znaczy ja nie wiem, trudno się wczuć w takiego kontrolera lotu, znaczy, bo to fajnie wygląda, ale myślę, że to jest to rzeczywiście ciężka praca i odpowiedzialna, to po pierwsze, po drugie. No ale wygląda dosyć chyba podobnie na całym świecie. No jest czym więcej, czasem samolotów jest mniej, ale domyślam się, że tych kontrolerów też jest proporcjonalnie więcej i ileś tam przypada na ileś samolotów, że co można zepsuć w takiej pracy? No tak, goście przychodzą do pracy, no robią swoje przez x godzin i idą do domu, nie? To sytuacje awaryjne no, się zdarzają, ale to chyba nie ma jakichś specjalnie z lotnisk, gdzie jest dużo więcej, poza wyjątkami oczywiście paroma. No okej, okay. No to chyba tam rzeczywiście gotówka jest jakimś takim głównym, bo nie wiem, no, czy owocowe piątki chyba ich jakoś specjalnie nie przekonują do pracy.
Okej.
Albo strefa
no tak, no, oni sobie wiesz, oni sobie tak samo porównują, że może pojadą do pracy gdzieś za granicę, nie? I tam wiadomo, że no będą musieli ponieść tego koszty rozstania z rodziną i tak dalej, przeprowadzki, to wszystko, no ale będą na przykład zarabiali więcej, więc jest pewna konkurencja też w ramach ich stanowiska, oni sobie wybierają, no i najwyraźniej w Polsce nie zarabiają wystarczająco dużo, jeżeli tu brakuje tych ludzi.
No, w każdym razie no, można zwalić na wszystko na państwo tutaj, bo rzeczywiście porty lotnicze, jak również główny ich klient jest państwowy, więc ciężko powiedzieć, żeby tam coś działało dobrze, jak to zwykle tam. Jeżeli z nami jesteście, tutaj kilka osób powiedziało cześć, witam, witaj Rafał, Magbery, Krzysztof, Konrad, witajcie. Możecie tutaj dzwonić do nas i możecie pisać na Facebooku i na YouTubie w czasie trwania audycji. Możecie i potem też pisać, ale w czasie trwania to widzimy, możemy was tutaj zacytować i odpowiedzieć na wasze wątpliwości, pytania.
Oj, trzecia kontestacja.
Anonimowy Mateusz. 10 złotych. Kontrolerzy z ukraińskich lotnisk szukają pracy. Mamy 100 na jednego
no,
darmozjada.
Tak. No tak, to jest też odpowiedź rządu ostatnimi czasy. Brakuje lekarzy, brakuje pielęgniarek, nie chcą pracować, chcą strajkować, no to zatrudnimy ludzi, którzy z Ukrainy przyjechali. Pewnie jest w tym sens, bo praca kontrolera jest po angielsku raczej, więc tacy ludzie mogliby pracować, no ale to pewnie jakoś krótkoterminowe rozwiązanie. Jedźmy dalej,
no,
słuchajcie.
Bądźmy Wielką Brytanią Europy teraz, my.
No, tak. To ja powiem, ja podrzucę coś takiego, że słuchajcie, Elon Musk chce kupić Twittera, ponieważ go zdenerwowało, że jest za mało wolności słowa i próbuje tutaj wykupić dużymi nakładami. Zaoferował $54 za aukcję, czyli w sumie to by było 43 miliardy dolarów. I to ma być najlepsza i ostateczna jego oferta, a w tym momencie ma już 9% udziału w spółce, co czyni go największym akcjonariuszem i chcieli, żeby wszedł do zarządu, ale on powiedział, że nie chce, że on ma inny plan, że on po prostu wszystko wykupuje. Te $54 za aukcję, zobaczymy sobie w ogóle ile teraz jest, ile to jest, bo on tak ostro dosyć to przebił. $48 to wzrosło jeszcze po tych jego rewelacjach, widzę, że wzrosło, no i mu wszystko więcej daje niż rynek. No i akcjonariusze, ten zarząd stwierdził, że nie chcą, to też dla mnie jest ciekawe, może ktoś się zna bardziej na giełdzie, to nam wyjaśni, jak to jest, że zarząd sobie może powiedzieć, że on sobie nie życzy, żeby taki Elon Musk wykupywał akcje od innych akcjonariuszy i wymyślili, że zrobią tak, że będzie taka trująca pigułka tak zwana, czyli nowy plan akcjonariuszy, zarządu, a nie akcjonariuszy, jak zrozumiałem, będzie obowiązywał w przypadku nabycia ponad 50% akcji bez wcześniejszej zgody władz spółki. Będzie to powodowało, że będzie musiał jeszcze dodatkową premię wszystkim wypłacić, czyli zrobią, żeby to było jeszcze dla niego jak najtrudniej i wszyscy uważają, że zarząd właśnie nie chce sprzedać, ponieważ się uwziął, że dlaczego Elon Musk ma być właścicielem. No ale mi się wydaje, że to jest działanie na szkodę pozostałych ludzi, którzy może by chcieli sprzedać aukcję. Jak mają teraz po 48 i ktoś im oferuje, że za 54 wykupi, no to jest chyba fajna akcja, żeby sobie sprzedać i zarobić. i nie wiem, dlaczego zarząd działa na ich szkodę.
No dajcie, bo zostanie zwolniony zapewne. No, przecież
no zarządzarza, ci akcjonariusze, ci mniejszościowi, którzy tam mają parę tych, no to by zarobili, nie?
No to oni mogą, rada nadzorcza i te sprawy, no można to odwołać, ale to nie z dnia na dzień.
No, więc no ja bym sobie życzył, żeby Elon kupił Twittera, no bo Twitter rzeczywiście przestał być taki wolnościowy, jak jeszcze niedawno był. Banowali różne konta, między innymi zbanowali Trumpa, a Elon tutaj twierdzi, że on jednak by chciał, że po prostu żeby ta platforma wróciła do korzeni, żeby nie banować ludzi za takie rzeczy. Było dużo wolności słowa na Twitterze, także fajnie by było. No tu też czytałem o opinię, że no to jak on jest taki cwany, to niech sobie może sam od początku coś zbuduje. Dlaczego akurat Twittera wykupuje? No i jeden z takich powodów, które ja uważam, że po prostu nie będzie miał wtedy konkurencji Twittera, jak go wykupi, nie? A jak zacznie od zera, to będzie musiał z nimi walczyć, nie? I nie wiadomo, czy to tyle samo kasy wyda, czy więcej. No.
Chociażby, tak jest.
Użytkownicy zostali, słuchajcie, zapytani, czy chcą, żeby weszły zmiany i ponad 2 miliony głosów, z czego 74% było na tak, a tylko 26% na nie, czyli nawet użytkownicy tutaj popierają to wykupienie, a zarząd w przeciwnym kierunku, więc obserwujmy, zobaczymy, co się będzie działo z Twitterem. Ja trzymam kciuki, żeby jednak się udało wykupić. I tyle, co dalej?
Wszyscy trzymają kciuki tak naprawdę, no bo coś tam się dzieje, wszyscy są za wolnością słowa, ale jak widać internet, no ale kurczę, okej, to będzie się coś działo przynajmniej. Nawet jeżeli nie dokona tego wrogiego przejęcia, to może spróbować później. No można próbować aż do skutku. Z lekkimi przerwami. Co dalej? Wiecie, co tam się działo? To ja nie wiem tutaj właściwie, czy zostać za granicą, czy wrócić do Polski. Ja bym jeszcze wrócił, skoro zaczęliśmy o tych policjantach, to jeszcze bym wrócił tutaj na chwilę do Polski, ponieważ szykuje się nowy taryfikator dla odmiany. Znaczy, to nie jest to nowy taryfikator, powiedzmy, są jakieś drobne zmiany. Jedna jest znacząca zmiana tego nowego taryfikatora. Od września 2022 roku tym razem będzie. To jest taki, teraz już wejdzie jakby będzie tradycja chyba, zmiana co pół roku taryfikatora mandatowego, więc od 1 września wejdzie jedna taka zasadnicza zmiana, mianowicie maksymalna liczba punktów za jedno wykroczenie drogowe wzrośnie do 15 punktów. Co jest, nie wiem jakie teraz jest maksymalne, ale z całą pewnością jest ono niższe.
10 chyba.
10 chyba. Więc za dwa wykroczenia dzisiaj nie można stracić prawa jazdy, a teraz będzie można. Za dwa wykroczenia, jeżeli będą wysoko punktowane, stracić właśnie to prawo jazdy. I co będzie wchodziło jakby w zestaw tych 15 punktów? Za 15 punktów dostaniemy za to, za wykroczenie, niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Za alkohol oczywiście i inne środki psychoaktywne, no to jak zwykle, to już w ogóle powinno się strzelać w ogóle do ludzi. To jest jakby takie wykroczenie, które można dowolną gdzieś tam dowolną karę dać i wszyscy się zgodzą, że jest okej. Okay. Co tam jeszcze? Spowodować katastrofę w ruchu lądowym, czyli taki powiedzmy wypadek trochę większy, ale wypadek drogowy również, więc to nie ma żadnego znaczenia. Jak spowodujesz wypadek, dostajesz 15 punktów. Co tam jeszcze? Wyprzedzanie na pasach i przed pasami, na przejeździe kolejowym oczywiście, no i tradycyjne przekroczenie o 50 km na obszarze zabudowanym lub na obszarze niezabudowanym, nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. I co ciekawe, ostatni punkt też jest interesujący, ponieważ podczas skręcania w drogę poprzeczną nie ustąpienie przechodzącemu tam pieszemu.
O.
Jak sobie tak skręcisz w prawo i tam ktoś ci wyjdzie i o, nie zauważysz go, bo ci wyszedł za ramienia, to 15 punktów ci grozi i dwie takie kary i koniec poprawy jazdy i trzeba i znowu robić od nowa. Co myślisz o takim, na takie zaostrzenie? Kolejne.
Takie trochę dziwne podejście z ich strony, no bo tutaj zawsze mówiliśmy, że chcą więcej zarobić, no a jak sobie takiego delikwenta zaraz pozbawię prawa jazdy, no to on nie będzie jeździł, nie będzie mandatów dostawał. Ilość punktów, no ja zawsze uważałem, że punkty są bardziej uczciwą formą jakby karania, no bo właśnie nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o to, że ktoś jeżeli łamie przepisy, no to traci prawo jazdy. I pomysły wszelkie na lewicy pod tytułem, że wiesz, należy zabierać samochód w ogóle, albo że należy, to jest mój ulubiony, żeby mandat zależał od dochodu. Po prostu tak głupie w wielu miejscach pomysły, zaczynając od tego, że no nie wiadomo, ile ktoś ma dochodu, bo to, że ma w papierach jakiś tam dochód, to wcale nie znaczy, że realnie do ręki gdzieś tam pod stołem nie dostaje więcej, albo mamy ludzi, którzy nie wiem, w ogóle nie zarabiają, bo są na przykład emerytami, nie? Dlaczego oni mają płacić mniej, mimo że mają majątek ogromny, nie? Jakieś 3 wille z basenem będą mieli, to nie zarabiają, więc będą mniejszy płacić mandat niż ktoś, kto aktualnie się dorabia i akurat mi się udało trochę więcej. Więc za tymi punktami moim zdaniem przemawia właśnie to, że no są jednakowe dla wszystkich i to nie chodzi o to, czy ktoś dużo zarabia, czy mało, czy jest początkujący, czy nie, to raczej punkty działają podobnie, no ale fakt, żeby za 2 różne wykroczenia już tracić prawo jazdy jest trochę absurdalny, no to trochę dajmy sobie na wstrzymanie.
Tak, bo to jest, bo zawsze we wszystkich krajach, który możemy sobie sięgnąć jak jakieś opisy, to bardzo często później u władzy ministrowie sprawiedliwości byli, nie? Jakby zaczynało się od ministra sprawiedliwości, potem się zostawało prezydentem Polski na przykład, albo w innych krajach to podobnie działało, albo zostało się gubernatorami i prezydentami miast czasem. Tak, to była taka kariera, ścieżka kariery, że jak przychodził jakiś gość, zostawał ministrem sprawiedliwości, to on zaostrzał kary zawsze, nigdy nie łagodził. Jakoś tak to było, zawsze było w drugą stronę. Ponieważ no ciężko powiedzieć, że co, dotychczas było 10 punktów na przykład za te 50 kilometrów na przykład. Mm-hmm. Czekaj, bo tutaj jest jeszcze poniżej punkt, to jeszcze możemy jeszcze wrzucić screen na chwilę. To są aktualnie, w sensie wciąż obowiązujące kary 10 punktów za właśnie kierowanie tam po użyciu alkoholu, nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku, czyli to nie będzie już teraz za 15 punktów, być może znaczy będzie cały czas za 10 i tak dalej, i tak dalej. Ciężko jest obronić tezę taką, że no przecież dlaczego, czy oni powiedzą, że 15 punktów teraz za prowadzenie pod wpływem alkoholu, a ty powiesz, że się nie zgadzasz. No to jak to, popierasz pijanych kierowców? Sam pijesz i jedziesz? No jak to tak może być, nie? 15 punktów, a jak będzie 20 punktów, to też będzie, no powiesz, nie powiesz, że nie, no przecież po alkoholu, no i tak dalej, nie, to może być 500 punktów jednocześnie, no może być 1000 punktów, wszystko przejdzie, wiesz, nikt nie powinien po alkoholu prowadzić, nikt nie, każdy powinien przepuszczać ludzi, jak skręca w prawo albo w lewo, bo czemu, bo tak, nie, nikt nie powinien nigdy wyprzedzić przed pasami, szeroko pojętymi przed, bo to jest też umowny trochę.
100 metrów opisane.
Do 100 metrów?
A mnie nie ma właśnie podane, ile metrów. Tak samo jak mój ulubiony zapis, że trzeba działalność założyć, jak ona znaczącą część dochodu stanowi. Nie wiadomo, ile to jest znaczące. A jeszcze powiem, że w tym temacie no to zostały tutaj obliczenia porobione po wprowadzeniu tego nowego taryfikatora, tego poprzedniego, i Autoświat policzył, że rzeczywiście tutaj wzrosły znacząco wpływy, bo 70% więcej po wprowadzeniu tego taryfikatora, to jest pewnie jakiś tam pik, pewnie to spadnie, ale bardzo dużo wzrosły wpływy, natomiast nie przełożyło się to na poprawę bezpieczeństwa na drogach, pogorszyły się wskaźniki w porównywalnych kategoriach i tu też jest fajna informacja, że przestała policja publikować comiesięczne informacje. Gdzieś tutaj to było, że oni musieli to, tak, że oni musieli to sami policzyć, że o, jest dobra. Choć policja nie publikuje już miesięcznych podsumowań dotyczących bezpieczeństwa na drogach, na stronach policja.pl dostępne jest archiwum informacji dziennych. Na tej podstawie, zliczając dane ręczne, można porównać ilość wypadków osób i zabitych na drogach. No i nie obejmują one osób, które zmarły w szpitalach, bo to się potem doliczy. W każdym razie no tutaj ktoś się pochylił nad tym, policzył, że po 40 dniach od wprowadzenia do tego taryfikatora, gdzie nawet właśnie tutaj kary były takie, że minimalna kara za kierowanie hulajnogą w stanie nietrzeźwości to jest 2500 i tak różne inne rzeczy, no to mimo to nie zmieniła się jakoś znacząco ilość tych wypadków poważnych, tak, że to nie wpłynęłoby na bezpieczeństwo, więc jeżeli, nie wiem, jakby takie twarde dane mówią o tym, że bezpieczeństwo się nie zwiększyło, no to moim zdaniem należy się wycofać ze zmian, no bo to nie może być tak, że zmiany są wprowadzone po to, żeby budżet państwa zarobił. To by było po prostu bezczelne i absurdalne. I ja nie wiem, na jakiej zasadzie to jest, że to sobie będzie teraz egzystować. No, może nie pomaga.
No, będzie. Znaczy, statystyki są dobre do momentu, kiedy służą propagandzie, a jak już nie służą, to już się, nie liczy. To się chowa. No.
Ale spoko, tak, że też dzienne zostali i policzyć.
Jeszcze są dzienne, tak. A to przy okazji zakażeń na COVID i zgonów na COVID to jest odwrotna ta tendencja, pewnie o tym powiemy później jeszcze, tak, ponieważ przestano właśnie publikować dzienne, bo powiedzieli, że zainteresowanie jest za małe. Więc teraz się robi tylko tygodniowe z kolei, więc tak no na odwrót może. Okej, okay, no to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o mandat, nowy taryfikator. Od września, pamiętajcie, już po wakacjach. Już wtedy jeszcze mniej jeździcie, niż jeździcie dotychczas.
Pakujcie kasę do skarbonki. A my wracamy już za chwilę w takim razie. A wysłuchacie wydania głównego w kontestacji dzisiaj 18 kwietnia 2022 roku, tak zwany lany poniedziałek, a my nadajemy dla was na żywo, tak jak co tydzień i dzisiaj nadajemy na Facebooku, na YouTubie i na Odyssey, które sobie testujemy, więc wielka prośba, ja wrzucę link na nasze czaty. Jeżeli ktoś nas tam słucha i mógłby sprawdzić, czy to jest płynne, bo ostatnim razem jak testowaliśmy, to niestety tam się sporo rwało i ludzie mówili, że po prostu się nie da oglądać na żywo, więc jeżeli ta sytuacja się powtórzy, no to nie będziemy na razie używali tego kanału, a szkoda, bo jest to fajna platforma, która zapewnia no jednak to, że jesteśmy zdecentralizowani, że mamy w wielu miejscach i nie są w stanie nas zbanować na przykład, ale to tak na marginesie, także dajcie znać. Natomiast, o patrz, na przykład na Facebooku mi nie pozwoliło tego linka wrzucić, dopiero coś się chyba, to wrzucę go na ekran. W każdym razie kontestacja CV to są nasze właśnie, to jest nasz nick na Odyssey i na YouTubie i tam można nas obejrzeć i mamy wszystko zmirrorowane, także gdyby coś znikło, to szukajcie tam. I jeszcze chciałem was poprosić, żeby ktoś zadzwonił, bo zadzwońkontestacja.com to nasz adres do dzwonienia. Za chwilę będziemy rozmawiali o nowych tematach i chętnie się dowiemy, co o tym myślicie.
Jakiego masz newsa dla nas?
Jakiego mam newsa? No ja bym chciał troszkę porozmawiać o tym, że tutaj widzę, że na Ukrainie się pojawiły dwa stanowiska odnośnie poboru. Chociaż poboru? Może jeszcze wcześniej w takim razie, może o tym za chwilę. A ja bym chciał wam powiedzieć, że może będą dopłaty, bo rząd stwierdził, że no wiecie, tak najpierw trochę rozhulali tą inflację, potem musieli podnieść stopy procentowe, no i zaczęło być ciężko. Jak ktoś ma dużo kredytu, to ten kredyt coraz bardziej mu ciąży i może by tak na przykład dorzucić pieniądze, no bo rząd aktualny polski jest całkiem dobry w tym, żeby dorzucać pieniądze, różne dopłaty i tu proponują nawet 2000 zł przez 3 lata, żeby ułatwić życie kredytobiorcom. 6 kwietnia ostatnio siódma podwyżka już stóp procentowych i żeby ją tutaj zminimalizować dla niektórych ludzi, będzie właśnie taka dopłata i te 2000 trzeba będzie co prawda zwrócić, ale nie trzeba będzie za nie płacić odsetek, czyli niwelują w ogóle ten wpływ podniesionych stóp procentowych, a jeżeli będzie regularnie spłacać kolejne pożyczki, czyli 100 terminowych, 100 razy nie można się pomylić w terminie, tu trzeba bardzo się pilnować, jedna pomyłka w terminie i jesteście ugotowani, ale jak się 100 razy nie pomylicie, to 1/3 z tych dopłat wam mogą umorzyć. Jakie są warunki? Jeden z kredytobiorców w gospodarstwie domowym ma status osoby bezrobotnej. To się akurat łatwo załatwia, słuchajcie, można z szefem pogadać, żeby was na chwilę na przykład zwolnił i wtedy taki status zdobyć. Rata jest wyższa niż 50% uzyskiwanych dochodów, więc tu też raczej trzeba będzie coś wykombinować, obniżyć sobie dochód, ale 1552 zł dokładnie na osobę w gospodarstwie domowym jednoosobowym, a 1200 w wieloosobowym maksymalnie można zarabiać i w ten sposób się chce tutaj ograniczyć tą ilość osób, które dostaną taką dopłatę. Wiadomo, bogatym się nie należy, należy się tylko tym, którzy najmniej zarabiają. I tak jak tutaj się mówi, 500 miliardów hipoteki, czyli 63% wszystkich należności, już są problemy z tym i 2,5 miliona ludzi, najczęściej są to osoby do 25 roku życia, mają problem, żeby spłacać, a równocześnie spadła również ilość ofert na rynku i spada ilość właśnie zdolności kredytowej. Więc pytanie jest takie, po co w ogóle podnosimy, po co Rada Polityki Pieniężnej podnosi te stopy procentowe? Jaki jest cel, jak myślicie? Chętnie się dowiem.
Żeby brać mniej kredytów.
No, żeby brać mniej kredytów, to całkiem słusznie, ale
jeżeli... Żeby więcej oszczędzać.
Żeby rząd będzie dopłacał, to jak ci ludzie mają oszczędzać? To jakby jest takie działanie kontrproduktywne. Z jednej strony się ciągnie, a z drugiej się pcha, że daje się tym ludziom pieniądze, żeby oni je wydawali z powrotem, nie? Bo no tak, dokładnie, założenie jest takie, że ci, co mają kredyty, to ograniczą konsumpcję po prostu, brutalnie. Nowych kredytów nie będzie, ale ci, co je mają, będą mniej wydawać i się wtedy inflacja wyhamuje, schłodzi się gospodarka. A tutaj rząd wymyślił, że jednak nie, a może jednak dopłacimy, nie mogą się powstrzymać przed tym rzucaniem kasy. Nie.
Tak, to w nawyk już weszło, nie? To są to złe nawyki gdzieś tam z tyłu głowy, że jak komuś jest źle, to trzeba. Bo co by to było, jakby nie odpalili tego typu programów? Chyba, że macie inne zdanie, no to oczywiście mówcie, dzwońcie cały czas, nic nie stoi na przeszkodzie. Ale tak, no i żeby więcej oszczędzać, tak? Jakby drugi jest cel taki, że wyższe oprocentowanie, tak w skrócie, trochę upraszczając, powoduje, że jest większa motywacja, tak, żeby właśnie ta inflacja wyhamowała, tak, gdy de facto pieniądze się w tej chwili wydaje na potęgę, żeby przestać je wydawać na potęgę. Że te wszystkie oszczędności. Zabierać te oszczędności.
No jest kilka takich czynników, które tu na rynku nieruchomości się pojawiły. Oczywiście przyjazd. Nie wiem, 2 milionów już prawie Ukraińców też jest wielką presją na ten rynek mieszkaniowy, no bo część z nich jest w stanie nawet to mieszkanie kupić, bo mają jakieś pieniądze oszczędzone. Może zarabiają dalej, bo mają pracę dla zachodniej korporacji na przykład, znam takie osoby. Część ludzi będzie wynajmować na rynku najmu. Słuchajcie, są teraz w tej chwili żniwa, naprawdę te mieszkania, które się wystawią, one są już 20-30% za najem droższe i to znowu będzie ludzi zachęcać do tego, żeby w te mieszkania inwestować, więc mimo, że te zdolności spadają, to mi się wydaje, że rynek najmu będzie ciągle się zwiększał.
No tak jest, tutaj mamy informację właśnie, bo to jakby komentujecie tutaj z OFU, że cudzoziemcy po raz pierwszy w historii Polski kupili powyżej 10 tysięcy mieszkań, jak wynika tam z danych jednej z firm. W każdym razie było to o 43% więcej niż rok wcześniej, a co się trudno jakby dziwić temu faktowi. Oczywiście najaktywniejsi byli Ukraińcy, co też jakby specjalnie nie dziwi, którzy kupili tyle, a nie tyle. Oj, tutaj nie ma tej prawej strony, tutaj jeszcze z prawej strony jest 10 tysięcy, w sensie 2020 rok to jest 7400 mieszkań, a teraz jest już 10600 mieszkalnych lokali sprzedanych cudzoziemcom. No, więc tak.
Liczba nowych mieszkań, żeby dla skali, liczba nowych mieszkań oddana w 2021 roku to jest około 160 tysięcy, czyli już mamy kilka procent, no mniej niż 10% może na razie, ale jest to jakiś znaczący udział, na pewno wpływa na ceny. Dajcie znać, czy inwestujecie w mieszkania, bo też pojawiają się głosy, no właśnie, czy inwestować, czy nie inwestować, no bo jest presja cenowa, widać, że na wynajmie się super, teraz może opłacać zarobić. Z drugiej strony nieruchomości są drogie, inflacja galopuje i prawdopodobnie te ceny relatywnie będą spadały, bo mieszkania będą, no nie będą tak szybko rosły jak inflacja, a może ktoś uważa, że nie. MacBerry pisze, że założenie jest takie, żeby ratować banki, czyli nie wszyscy zakładają powrót na Ukrainę. No pewnie, że nie wszyscy będą wracać na Ukrainę, szczególnie jak ktoś stracił wszystko, ktoś po prostu nie ma do czego wracać, zniszczony budynek, w którym mieszkał, okolice, więc taka osoba pewnie zostanie. Dobra.
Czy inwestować? No oczywiście, że inwestować. No to jest jakby, wciąż przypominam, że to są mieszkania w Polsce są dosyć tanie, jeżeli chodzi tam o porównanie z innymi krajami. No tutaj mamy gdzieś, mam pod ręką, może się uda pokazać. To jest taka z 2021 roku mapka UBS, takiej organizacji finansowej Index, która mówi o real estate bubbles, czyli bańkach na nieruchomościach, może w ten sposób. I ona pokazuje tam zagrożenie bańką, przewartościowane, właściwe uwartościowanie i tak dalej. No i tutaj jest od góry, ci, którzy nie widzą, Frankfurt, Toronto, Hongkong, Zurich, Monachium i tak dalej, Vancouver. A na samym dole widzimy, któż jest tam na samym dole tej tabelki? Warszawa! I to Warszawa, nie że jakiś Kraków, Poznań, Wrocław, Kalisz. To jest oczywiście tam porównywane, bo to jest pewna analiza, tak? To nie jest czysty wskaźnik, to jest pewna analiza, jeżeli chodzi o informacje dla międzynarodowych funduszy, może tak, inwestujących na całym świecie, gdzie tutaj warto się zainteresować, gdzie są niedowartościowane na przykład nieruchomości. Więc to dostają jakby tego typu materiały, bardziej skomplikowane dostają fundusze. Warto mieć o nich pojęcie. Akurat przygotowałem taki, taki wykres tam dla naszych patronów, więc akurat miałem to pod ręką. Więc absolutnie tak, inwestować. No.
Ja zawsze mówiłem, że przede wszystkim należy porównywać wzrost wartości mieszkań do wzrostu średnich płac, tak? No bo jeżeli ludzie więcej zarabiają, to mieszkania będą droższe. Inflacja jest jakimś tam jednym parametrem, no ale generalnie jest jakaś skończona liczba tych mieszkań, wciąż ich jest za mało, wciąż rośnie, 160 tysięcy, tak jak słyszeliście, oddali w zeszłym roku, więc moim zdaniem brawa dla tych ludzi, bo to rośnie i są w stanie coraz więcej tych mieszkań produkować, ale dalej mniej niż byśmy chcieli, więc konkurujemy ze sobą, próbujemy wykupić każdy jak najtaniej, jak najlepiej dla siebie. No i jeżeli będziemy my więcej jako Polacy tutaj kupcy będziemy więcej zarabiać, to będziemy więcej chcieli zapłacić. Dlatego ceny mieszkań rosną, tak jak mieszkań, ale i w innych dóbr, które są skończone, będą ceny rosły. I ja myślę, że może być takie trochę właśnie ochłodzenie związane z tym wzrostem stóp procentowych i z tym, że może ten popyt trochę wyhamuje, to może być krótkotrwałe, więc jeżeli ktoś chciałby dzisiaj kupować, może za rok będzie lepsza jakby do tego koniunktura i będzie w stanie trochę zaoszczędzić. Ja osobiście teraz postanowiłem jedno mieszkanie sprzedać i sobie nadpłacić te wszystkie raty, które mam, bo mi wyszło, że to jest dobra inwestycja i dosyć bezpieczna jak na takie zawirowania. Więc nadpłacanie też jest jakąś opcją inwestowania dosyć bezpiecznego w te nieruchomości, które już mamy, a kupienie czegoś nowego może za rok spróbuję, zobaczymy jak się będzie to działo, także pomyślcie nad tym.
Poza tym tutaj jeszcze jest jedna kwestia, tutaj wkleiłem linka, jeżeli macie czas, to sobie jeszcze zobaczcie, zostań patronem kontestacja.com, to co właśnie są ludzie, którzy utrzymują nasze radio, czyli możesz nim być również i ty, ale to też zależy od indywidualnej gdzieś tam sytuacji, no bo przypomnijmy, że cały czas teraz inflacja jest 11% CPI i będzie rosnąć oficjalna, nieoficjalna jest dużo wyższa, więc jeżeli masz x gotówki pieniędzy do zainwestowania, to i tak musisz coś włożyć, no więc tutaj na pewno...
Nie masz żadnego kredytu, no to pewnie kupienie nie będzie głupim pomysłem.
Tak, weź sobie kredyt i sobie kupi, niech to ci się tam gdzieś tam spłaca i pieniądze, nie będzie to tracić na wartości, aby być może będzie zyskiwać, a być może będzie tylko, generalnie i tak trzeba coś z tą gotówką zrobić, jeżeli ją posiadasz. A jak nie posiadasz, to nie masz tego problemu, więc się tym nie przejmuj.
No dobra, no to słuchajcie, to jeszcze w takim razie ja poruszę temat poboru, zanim wrócimy do naszego tytułowego i chcę wam powiedzieć, że są tutaj dwa jakieś takie skrajnie sprzeczne podejścia do tego, ponieważ na Ukrainie, jak nie wiecie, to rząd tam działa aktywnie, parlament się zbiera. No i grupa tych parlamentarzystów wymyśliła sobie, że każdy obywatel Ukrainy, który podlega mobilizacji w trakcie wojny, a przebywa poza granicami swojego kraju, będzie musiał wrócić i bronić ojczyzny. Będzie miał na to 15 dni od wejścia w życie nowych przepisów, a za zignorowanie tego obowiązku będą kary od 5 do 10 lat więzienia. Więc tutaj może nawet opuścić nas kilkaset tysięcy pracowników, to tak autor tego artykułu wnioskuje, ja wnioskuję, że raczej ludzie nie pojadą, no ale okej. Tak, w parlamencie procedowane są te zmiany i przedstawiciele różnych ugrupowań, również część z partii rządzącej ma taki świetny pomysł, chcą to puścić błyskawicznie, tak jak polski rząd ma też w zwyczaju. 8 kwietnia projekt trafił do Rady, 10 kwietnia już było pierwsze czytanie i powrót do mężczyźni będą zwolnieni ci, którzy nie mogą opuścić miejsca, ponieważ jest klęska żywiołowa, katastrofa, wypadek i tak dalej. Więc taki pomysł, 15 dni na powrót, co o tym sądzicie? Ilu jest Ukraińców w Polsce i że na razie nie wybierają się jakoś masowo, część z nich pojechała rzeczywiście, ale taki pomysł mają parlamentarzyści, żeby ludzi ściągnąć. Ciekawe, czy ktoś przyjedzie, w jakich ilościach.
No, ale tu jakby temat wraca. Ukrainie, odbrązawiamy tutaj Ukrainę, tak mam wrażenie, coraz bardziej, gdzieś tam wyskakując przed szereg, jak zwykle gdzieś tam hejt spada, bo przecież nie da się teraz, albo ktoś jest za Ukrainą, albo jest za Putinem. Nie ma trzeciej opcji, no, bo nie, to jest piekło albo niebo. To już nie ma nic w pośrodku. Więc no, ja bym nie chciał być. Znaczy, wiadomo, że każdy kraj, również Polska, traktuje swoich obywateli jak niewolników. Przypomnijmy tutaj pomysły zrealizowane. Pomysły, że jeżeli ktokolwiek, gdziekolwiek na planecie nie zarobi pieniędzy, ale jest Polakiem, to musi się rozliczyć z polskim urzędem skarbowym. Chociaż ma tą Polskę głęboko gdzieś, dawno wyjechał, nie chce o niej słyszeć, ma złe wspomnienia i w ogóle chce porzucić myśl, to skarbówka się, puk, pan tam zarobił w Zambii, to proszę nam tutaj podatek dać. No to tak samo się Ukraina zachowuje, jeszcze gorzej. Proszę przyjść się dać zabić. To ma pan 2 tygodnie na danie się zabić? Ale może pan przeżyje, bo jak pan się nie przyjdzie dać zabić, to pana zamkniemy. No, świetna alternatywa.
W tym artykule jest też takie właśnie analiza, że tutaj jak to dla naszego rynku pracy może być okropne, że tych ludzi zabiorą, nie? I że gdzieś są już jakieś pierwsze głosy, że polski rząd nie zgodzi się na to i nie będzie tych ludzi siłą wypychał za granicę, tak? No bo znowu polski rząd wtedy by stracił swojego podatnika i swojego tutaj pracownika, który tak jest walka o ten zasób człowieka, żeby on jednak pracował dla jednego albo drugiego kraju. Jest analiza oczywiście ludzi, którzy mają 2 obywatelstwa na przykład, albo kartę Polaka, nie? Co z nimi? Czy oni też mają podlegać temu? Czy tu polski rząd ma ich trzymać siłą, czy ich wypuszczać, czy ich wręcz ekstradycji dokonać?
Tak. Jeżeli to nie jest targ niewolników, to co nim jest? No. To wyjaśnijcie mnie, gdzie to? Już to dokładnie wygląda jak w ten sposób. Proszę, tak, no walcz za mnie, a nie tutaj dawaj pieniądze. Tutaj jakie zęby, pokaż, masz zdrowy? Zdrowy. No to no. Jak zdrowy, to przyjdzie pan walczyć. No.
A jak nie przyjdziesz, to już masz jakby 15 dni masz na decyzję taką dosyć konkretną, a jak nie, no to już cię więcej nie chcemy tu widzieć, bo jak wrócisz, to więzienie czekaj. To naprawdę konkretne 15 lat, to nie są jakieś 10 do 15 lat, to nie są przelewki.
No i teraz znowu komentujący powiedzą, że w czasie wojny to wszystko jest możliwe. No to jak w czasie wojny wszystko jest możliwe, to się nie oburzajcie na jakieś masowe gwałty, zbrodnie, jakieś tam masowe groby. No wszystko jest możliwe. W czasie wojny to dopuszczane, wszystko. No nic nie jest zakazane. No wszystko jest możliwe. To można też dać 15 dni komuś na to, żeby przyjechał, dał się zastrzelić. Chociaż może mieć Ukrainę głęboko w dupie. Głęboko gdzieś. Nie.
No i tutaj drugie stanowisko, które mi się wydaje, że jednak będzie dominujące na szczęście, czyli prezydent Zełenski, no i tutaj Sługa Narodu, czyli partia, z którą jest związany, chyba jednak nie poprze tych pomysłów, ponieważ wydano dekret o anulowaniu wiosennego poboru do wojska i ogłoszeniu demobilizacji poborowych, którzy wcześniej zostali wcieleni. No i tutaj wszyscy się zachwycają, że właśnie Przemyński powiedział, że on nie będzie tych ludzi zmuszał i że jeżeli, gdzie to było napisane?
Amen.
Jeżeli ktoś nie chce walczyć, to nie musi i tylu ludzi się zgłosiło, nie widzę tego, tylu ludzi się zgłosiło, że oni sobie poradzą i to jest jakby świetne posunięcie właśnie, no bardzo, bardzo uczciwe, tak? No można, okazuje się w dzisiejszym czasie, może już kiedyś tak nie było, ale można jakby ludzi zachęcić tylu, ilu chce, no jest jakieś wyposażenie jednak kluczowe, czym walczyć, a nie tak jak tutaj Rosja przedstawia sposób walki pod tytułem wziąć ludzi w ogóle bez doświadczenia, pchnąć ich siłą, jak chcą uciekać, to jeszcze do nich strzelają i pod przymusem okazuje się to zupełnie nieskuteczne, bo po prostu no to ci ludzie są strasznie, mają ujemną wartość bojową i jeszcze robią właśnie takie okrutne rzeczy, bo nie chcieli na tą wojnę iść, nie są zdyscyplinowani, nie są przeszkoleni, nie umieją walczyć, więc miejmy nadzieję, że właśnie tutaj w tą stronę świat będzie szedł armii zawodowej, ludzi, którzy decydują się w jakimś tam sytuacji świadomie, a nie przymusowo walczyć.
Tak jest, znaczy nie podoba mi się jedno tutaj, czyli to tłumaczenie, że mamy dość innych kandydatów do wojowania, więc nie będziemy ściągać tamtych. No ach, mógłby się już pokusić na to, że no, prawem człowieka jest to, żeby wybierał, czy chce walczyć, czy nie chce walczyć, czy chce wyjechać, czy nie chce wyjechać i tyle. Po prostu to jest podstawa, prawo naturalne, jakkolwiek by go nie nazwać, że nikt nie ma prawa decydować o kimś innym, żeby bronił czegokolwiek. Już nie mówię o skrawku kraju, o zasobach naturalnych, o ziemi, o whatever, albo czyjejś rodzinie na przykład. No po prostu nie musi, może nie musi, można go poprosić, można mu zapłacić, ale zmuszanie już jest, no nie fair, mówiąc bardzo delikatnie, ale to o tym mówimy od jakiegoś czasu już.
No. Czy mamy jeszcze jakiegoś newsa, czy lecimy z tematem w takim razie?
Tak, ja malutko jeszcze, bo chciałbym tutaj docenić partię Lewica, to się chyba Nowa Lewica nazywa. Znaczy tak trochę ironicznie, bo pojawił się taki mem, taki tutaj o Morawieckim, tutaj nie widać go całego, ale to bardzo dobrze, że go nie widać, ponieważ tak się złożyło, że tutaj jest złożenie tego mema. Tak, dziękuję za pełny ekran. Po lewej stronie jest Lewica, jak widać po logotypach, a po prawej stronie jest nasz mikrokomiks zer sarkazmu. Znajdź trzy różnice. Więc to niestety ci, którzy nie mają wizji, słuchają nas w podcaście, to będą musieli sobie włączyć, bo to ciężko tutaj mówić. Generalnie są dosyć podobne te oba memy. Data publikacji lewicowego to 1 kwietnia, data publikacji naszego to 18 marca, więc jakby tak...
No dobrze, to więcej musisz robić, słuchaj.
Tak, no generalnie się jakby bardzo się cieszymy, że edukujemy tutaj różne środowiska, że już nie tylko Konfederacja z nas zżyna, ale również tutaj Lewica, no ale można by czasem nie w formie plagiatu. Że tu tylko chciałem docenić bardzo i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na stronę zensarkazmu.pl. Tam jest nasz fanpage, jesteśmy na Facebooku oraz na Instagramie i tam publikujemy różne fajne obrazki między innymi. I nawet odpaliliśmy Patronite'a też swojego. No to ode mnie, jeżeli chodzi na ten temat.
Powracamy za chwilę z głównym tematem w takim razie i powiem wam jeszcze, jak zadzwonić. A wysłuchacie wydania głównego w kontestacji. Można do nas zadzwonić. zadzwońkontestacja.com. Na dole cały czas ten adres się przewija. To bardzo wygodna strona, gdzie bez rejestracji z dowolnego urządzenia typu smartfon czy komputer możecie się do nas połączyć i z nami porozmawiać, udostępnić mikrofon, przetestować. Zapraszamy, jest to naprawdę wygodne i bezproblemowe. Wcześniej mieliśmy różne rozwiązania, Skype'y, nie Skype'y, ale były problemy techniczne z tym, to jest całkiem przyjemne i tak jak mówię, działa z różnych miejsc i można również wrzucić napiwki, napiwkontastacja.com. Jeżeli coś wrzucicie powyżej 10 zł, to również się pojawi na naszym ekranie. Dosyć prosty tutaj formularz, Hugo pokazuje, i płatności tam różne są dostępne, typu przelewy, bliki, SMS-y, które akurat, jak to zawsze, SMS-y są dosyć sporą prowizją obarczone, więc nie polecamy tego, ale każdy inny jak najbardziej jest optymalny i dzięki za to.
Tak, jest to, jeszcze powiem, dosyć anonimowa forma przekazu, ponieważ tutaj trzeba wpisać adres mailowy i tu jest nawet napisane, że on jest przekazywany nam, adres mailowy, podczas gdy nie jest przekazywany. Na chwilę obecną zdaje się nam, nawet się chciałem dopytać, gdzie te e-maile, i nie dostałem odpowiedzi. Wobec tego to jest, nawet nie wiemy, kto daje. Dlatego możecie się podpisywać jakkolwiek chcecie. Tak. I my nie
natomiast
wiemy,
że maila się agreguje, więc jak tutaj tą listę widzicie, to używając tego samego maila będziecie w stanie skumulować swoje
płaty. Tak jest, tak jest. Chociaż mimo, że my tego maila nie znamy. No, to co tam ciekawego?
No to słuchajcie, no bo tak by się wydawać mogło, że tutaj, no taki tytuł chciałem dawać, ale stwierdziłem, że to takie trochę będzie banalne, że czy to koniec pandemii, tak? No bo w Polsce ewidentnie tej pandemii już w ogóle nie widać, wszelkie takie obostrzenia, no jedyne jakie dostały, to wydaje mi się, że te maski są w aptekach i w jakichś tam medycznych placówkach, prawda? Ale oprócz tego, no to w zasadzie wszystko zostało zniesione. Szczepienia też już nie są nigdzie tutaj sprawdzane, te certyfikaty w ogóle okaże się, że nie były potrzebne. 56% ludzi tylko się zaszczepiło dwoma dawkami. Tu wiem, że nasi sponsorzy na to zwracają uwagę i udało się zejść do niskiego poziomu zakażeń, aż do tego stopnia, że tak jak wspominałeś, polski rząd twierdzi, że nie będzie publikował już danych, czy już nie ma potrzeby, żeby te dane publikować, no bo to by było...
Będzie co tydzień będzie tak.
No, ale no, nie wiem, czy to jest taki koszt, żeby zbierać te informacje. Ja jako osoba, która się na danych trochę zna i pracuje w tym obszarze, no to wam powiem, że im więcej danych, to generalnie raczej nie boli mieć to na jakieś późniejsze obliczenia, bo jak czegoś nie zbierzecie, jakichś danych, to one przepadają, nie? Ale stwierdzili, że dobrze, że tylko raz tygodniowo w środę będą publikować, następna publikacja 20 kwietnia, więc wydawać by się mogło, że jest pandemia zażegnana. Ale to nie wszystko, no bo są inne kraje na świecie, gdzie naprawdę nie jest wesoło, w szczególności w Szanghaju, o którym zaraz powiemy, ale tak sobie rzućmy okiem, ja czasem tutaj na te dane lubię spojrzeć i wam pokazać, żebyście też na jakiś taki obiektywny mieli obraz, więc w Stanach Zjednoczonych 7 tysięcy zakażeń dziennie, myślę, że pod kontrolą. We Francji teraz jest dużo, dużo zakażeń, 86 tysięcy dziennie. Niemcy jeszcze do niedawna, widzę, że jest 26, ale jeszcze kilka dni temu to też były poziomy rzędu 80 tysięcy, więc całkiem bliski kraj. Włochy, Japonia dużo. No w porównaniu do tej Polski, tak jak mówię tutaj, która się znajduje w 300 nowych zakażeń. Jak to jest możliwe? Czy ktokolwiek jest w stanie odpowiedzieć na to, dlaczego kraj tuż obok nas ma taką znaczącą ilość zakażeń, a my nie mamy? Czy to jest kwestia tego, że po prostu w Polsce ludzie to zaczęli olewać i już nie zgłaszają się na te testy? Testy można kupić na Allegro lub w aptece za parę złotych, przetestować się, posiedzieć w domu, i ponieważ tych zgonów na całym świecie jest coraz mniej, znacząco mniej w stosunku do zakażeń, no to po prostu ludzie w Polsce się przestali tym przejmować. Jakiś czas temu mówiłem wam, że wróciłem z Włoch, gdzie dalej maski wszędzie, ostro certyfikaty sprawdzamy, bardzo się pilnujemy i być może wtedy ci ludzie bardziej się chcą testować i bardziej to traktują poważnie. No ale nie tak jak w Szanghaju. Co się w Szanghaju dzieje, Hugo?
To w Szanghaju za chwilkę jeszcze, może jeszcze przytoczymy rzeczywiście te statystyki, jeżeli chodzi o Polskę, ponieważ mnie tam dziwi jeszcze jedna rzecz, zanim się tam oddalimy do Chin. Tutaj przy haśle, czyli to jest proste COVID Polska na przykład, albo COVID inny kraj, to możecie sobie takie statystyki uzyskać, więc tutaj rzeczywiście liczba nowych przypadków no jest jaki tam? No to w kwietniu 6 tysięcy na przykład w końcu marca, do teraz do jakichś takich kilkuset, tak, dziennie, 1000-1200, no spadający. Liczba zgonów, no spada jak widać dosyć dramatycznie, co jest plusem oczywiście w ostatnich dniach. To, co ty powiedziałeś, co? Liczba testów, czyli tych oficjalnie przeprowadzanych. Czy Polacy już mają to gdzieś? No więc tak, generalnie spada liczba tych testów. Tutaj jak widać po tych liniach, myślę, że one bardzo dobrze obrazują akurat te tendencje, to zaczyna spadać przede wszystkim od 17 marca. To jest jakiś taki dosyć drastyczny gdzieś tam spadek. To, co mnie osobiście dziwi, to że od 24 lutego przyszło nam tutaj 2 miliony, 2,5 miliona i 2 miliony zostało Ukraińców w kraju, który ma tą zachorowalność właśnie wyższą niż Polska. No i tutaj jakby zupełnie jakby to zamykanie granic było jednym z głównych działań przeciwko COVID-owi, z tego co pamiętam, że izolujmy się od innych krajów, podczas gdy w czasie tej linii tutaj przyjechało ich tu 2 miliony i to takich nawet tutaj jeszcze wcześniej, to jest odtąd dokładnie, od tego punktu. Więc jest lekki wzrost, a potem już spadek, nic się nie dzieje.
I co gorsza, ludzie są niezaszczepieni, bo na Ukrainie ten procent zaszczepionych to jest jakieś tam 30 coś procent.
Żeby sprawdzić tutaj, ponieważ tutaj już jest nieraportowane oczywiście, to jest Ukraina, więc jak jeszcze raportowali, to było około 300 zgonów dziennie, 200-300 zgonów dziennie na COVID, jeżeli chodzi o Ukrainę. Taki był punkt wejścia. No potem się rozpętała wojna. Co tu jeszcze możemy sprawdzić? Nowe przypadki, natomiast było, jak widzisz, było kilkadziesiąt tysięcy. Więc to tak zdecydowanie był jakby, to był kraj, gdzie ci ludzie po prostu chorowali na COVID. I nagle ci wszyscy ludzie przyjechali i wyzdrowieli wszyscy u nas jakoś tak. A jeżeli chodzi o szczepienia, to taki jest procent. 35% populacji było zaszczepionych, jeżeli chodzi o Ukrainę z kolei, to tutaj u nas jest 50 parę bodajże. Dobra, to tylko chciałem tak nadmienić.
No, ja nie mam odpowiedzi. Jest to bardzo zagadkowe, co tu się zdarzyło. Otwarto granice, tak jak mówisz, no ludzi nie testowano, wbrew temu, że testowano wszystkich innych, wsadzano ich na kwarantannę. Tutaj ta siła wyższa, mówmy wprost, pozwoliła, że zluzowano te wymagania i ci ludzie mogli przyjechać, bo gdyby nie to, no to nie wyobrażam sobie nawet, jakie by były straszne konsekwencje tego, gdyby ich tam trzymać gdzieś w kwarantannie na granicy. I z drugiej strony, no nie ma tej pandemii. Okazuje się, że nie ma przypadków, nie ma...
Tak, no, że ja mam wrażenie, że oni po prostu przyjechali, dochorowali ci, którzy mieli dochorować i po prostu i wszyscy są zdrowi dalej. No, jakby to spada, jakby nie ma żadnego przełożenia. Takie, ja oczywiście wszystko policzę, ale to wymaga kilku godzin spędzenia na tym, więc nie miałem czasu w ostatnim tygodniu. Jak to się ma, jeżeli chodzi o tą liczbę przeprowadzonych testów i tak dalej, no ale przynajmniej tendencja nie powinna być tak spadkowa, przynajmniej powinna być stała, jeżeli chodzi o taki nagle tutaj wjazd ludzi, którzy są statystycznie częściej chorzy niż Polacy, więc mam wrażenie, znaczy taka jest teza wstępna do sfalsyfikowania, że zostawienie ludzi tak samo jak z grypą, idź, odchoruj i wróć, jest najbardziej skutecznym rozwiązaniem tutaj, takie... Tak domniemywam na razie na podstawie tych kilku cyferek, które i tych kilku zależności, które się gdzieś tam korelują, że w końcu ich zostawili w spokoju, to oni spokojnie wyzdrowieli. Ale może się mylę, tutaj sprawdzimy.
No, możesz się mylić, właśnie jak wrócimy do tematu Azji, bo tam właśnie zupełnie inne podejście zastosowano. No ale dajcie znać, może wy macie jakąś tezę. Tutaj pojawiają się jakieś takie, rozumiem, że półżartobliwe, że jest prohibicja na Ukrainie, a u nas się można dezynfekować. Tak. I różne inne śmieszne rzeczy tu piszą nasi słuchacze. No ale może jest jakaś teza, która by to wyjaśniała, dlaczego nagle w Polsce, która się, no nie wiem, czy jest tak wiele krajów, myślę, że Stany Zjednoczone podobnie się poluzowały, no a inne kraje dalej cisną i tutaj walczą, no aż do tego ekstremum, o którym zaraz powiemy w Hongkongu, w Szanghaju, przepraszam.
W Szanghaju, tak. Więc jak donosi ośrodek wschodnich, tak to się nazywa, który, ponieważ jak być może już dotarło do niektórych ludzi, że między innymi w Szanghaju jest tak zwany twardy lockdown. Twardy lockdown to się ludziom kojarzy i tak jest to przedstawiane, jako że ludzie nie mogą opuszczać domów. I kropka. I właściwie tutaj się niewiele więcej o tym mówi. No ci, którzy patrzą sobie Szanghaj, ile ma mieszkańców, więc patrzą sobie o 30 milionów, tak? 25 do 30 milionów mieszkańców. To dużo. To dużo. To taka druga Polska prawie. A tam jest tyle w jednym mieście. Ale to jakby niespecjalnie się coś o tym więcej mówi. Więc Ośrodek Studiów Wschodnich opisał, jak wygląda w praktyce taki twardy lockdown, jeżeli chodzi o Chiny, że to nie jest tak jak w Polsce, że zaleca się, czy tam nawet się przymusza ludzi, żeby siedzieli w domach, instalowali sobie aplikacje i odbierali telefony od policji. Bo być może przyjedzie, a może nie i częściej nie, a rzadko tak. Więc tam się plombuje mieszkania. Zakłada się plomby na drzwiach po prostu. I złamanie plomby no, grozi karą jakąś tam. A jeżeli jest to właśnie, znaczy jeżeli człowiek łamie tą karę i łamie te plomby i wychodzi z mieszkania, to wtedy się mu przyspawuje się drzwi.
Kontestacja.
Adam Niedzielski. 10 złotych. Weźcie na luz z tymi testami i w ogóle COVID-em. Od 17 marca przestaliśmy testować 5 razy każdego w szpitalach i karetkach i tyle w temacie. Omikron to 39 stopni przez 3 dni. Kogoś to obchodzi? Ja na to sram.
Nie przeklinaj.
Dziękujemy za dotację. No, tego ostro. Tak. No, bardzo sprzeczne z tym, co kiedyś nam pisałeś. Można się cofnąć w czasie do naszych audycji, ale no, każdy ma prawo zmienić zdanie, prawda?
Ale ja no, właściwie znaczy, ja popieram to, że mamy zniesienie lockdownów w Polsce i w ogóle w innych krajach też. Absolutnie tak, że możemy się poruszać, tylko zauważamy ciekawe korelacje, które wcześniej jakby były pretekstem do wprowadzania tych lockdownów, podczas gdy teraz nie zauważamy tego, kiedy jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej. No dobra, bo tutaj też ciekawe są, jeżeli zaraz wrócimy do Chin, do tego co mówiłem, ale... Na przykład tak wygląda wykres chiński z Google, więc nowe przypadki Chiny kontynentalne właściwie nie było tam. Właściwie nie było zupełnie. Tam jest zastosowana polityka zero przypadków, więc jak jest zastosowana, to jest zero przypadków praktycznie, czyli 30 i tak dalej. W ostatnich dniach tych przypadków rzeczywiście się tam pojawiło wedle oficjalnych danych kilkadziesiąt tysięcy. Czyli wciąż dużo mniej niż na Ukrainie czy gdzieś tam w innych krajach, które są troszkę mniejsze jednak. Bardzo ciekawie, bo tutaj są, co tu jeszcze, co mamy, zgony. O, na przykład tam w ogóle ludzie nie umierają na COVID. Co jest pocieszające, więc nie wiadomo skąd te lockdowny. Szczepienia są tutaj podane trochę w inny sposób niż gdzie indziej, ponieważ są tutaj podane dawki oraz dawki na 100 osób. I ostatnio jest ta liczba 230 dawek na 100 osób podana, już ponad 3 miliardy dawek wydystrybuowanych, tak podają przynajmniej Chiny w oficjalnych.
Średnio ponad dwie na osobę,
tak.
Ale nie wiadomo, czy jedna osoba nie przyjęła na przykład 10, żeby to podbić trochę.
Nie wiadomo, tak. W ogóle niewiele wiadomo do tych, a już z całą pewnością nie wiadomo, jeżeli chodzi o zgony, bo jakoś no, nie są to wiarygodne dane, jeżeli chodzi o zgony, ponieważ w Chinach obowiązuje zasada rzeczywiście zero zakażeń i jeżeli te zakażenia się pojawiają, to zgodnie z tą regułą należy im przeciwdziałać. Wobec tego zamyka się 30 milionów osób w swoich domach, plombuje się im drzwi, i państwo dowozi tam żywność, która kosztuje, która nie jest za darmo, więc trzeba mieć pieniądze.
Musi robić, a jak siedzi w domu, to nie bardzo może robić, nie?
Tak, i to się musi robić, to się musi rozwozić, więc jak to bywa z państwową dystrybucją chińską również, to jedzenie nie dociera do ludzi, no bo to jednak dużo ludzi jest. Więc ci ludzie umierają z głodu. Jedyne, co mogą robić, to protestują na balkonach, czyli krzyczą sobie na balkonach i mówią, dajcie nam jeść i wszyscy mają ich gdzieś. Trochę na social mediach się udzielali, ale państwo Chiny wprowadziło cenzurę, powiedziało, że nie można narzekać, jest zakaz narzekania i prosimy nie narzekać, ponieważ wiąże się to z odpowiedzialnością karną. I to jest taki smutny obraz Chin, bo to jest gdzieś tam obraz Chin, który mieliśmy przez długie lata takiego rzeczywiście bardzo komunistycznego imperium. Za chwilę.
Adam Niedzielski. 10 zł. Wystarczy powiedzieć jedno słowo. Pochwalam, a potem zamknąć ryja. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Z Gali wizjoner medycyny jakoś relacji nie dawaliście.
A tak, nie dawaliśmy relacji z Gali, no niestety. No, ja sobie właśnie sprawdzam Australię, bo przed chwilą jeszcze tam 2-3 miesiące temu mówiliśmy, że podobna sytuacja była w Australii. Oni też mieli zasadę zero COVID-u i jak się okazało, że jednak ten COVID się znowu tam pojawił i teraz to już idzie w dziesiątki tysięcy, no to też ludzi zaczęli z powrotem zamykać w domach i znowu lockdowny i znowu to samo. Więc sprawdzam, widzę, że tutaj nie mam jakichś takich świeżych informacji, ale dalej są wszelkiego rodzaju kwarantanny wdrażane i dalej to jest podejście takie hardkorowe, no, tak jak mówisz.
Tak, i tutaj no, te nadzwyczajne sytuacje pokazują, że Chiny, które mogły w bardzo szybkim tempie no, wyjść z takiego zacofania totalnego, komunistycznego, jak to zwykle komunizm powoduje, do potęgi, głównej potęgi na świecie, no to wciąż ma to swój drugą stronę medalu, że jeżeli coś wpadnie do głowy dyktatorowi albo partii rządzącej, czyli dyktatorowi, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby natychmiast zagłodzić ludzi w milionach idące liczby. I tutaj no, wszyscy się podniecają, znowu wrócimy do tej Ukrainy. Nikt się nie podnieca Chińczykami specjalnie, nie? No, jakby nawet się niektórzy cieszą, takie mam wrażenie, że dobrze im tak, dobrze tym Chińczykom. Pan Cejrowski szczególnie ostatnio się gdzieś tutaj wypowiada w różnych, tutaj też możemy sobie pogadać na ten temat, że on się cieszy właśnie, że Chiny nie są naszym tutaj sprzymierzeńcem i im mniej w Chinach będzie produkowane, tym lepiej. I że te wszystkie fabryki, które tam się wyniosły się do Chin, to teraz powinny wrócić, ponieważ jak mogły się wynieść, to mogą się też wnieść z powrotem.
I będzie tak samo, ceny nie zmienią się, czas produkcji, ani nic, wszystko zostanie, prawda? Bo to takie...
Tak. Miałem jakieś wrażenie, że pan Wojciech Cejrowski to jest taki człowiek generalnie wolnorynkowy, że on wie, co to jest korzyść komparatywna, wymiana handlowa, dlaczego się raczej lepszy jest brak ceł niż cła, że lepszy jest brak kontyngentów niż kontyngenty i tak dalej, i tak dalej. Że to powoduje generalnie wzrost bogactwa dla wszystkich, tak w zasadzie, tak, że jedni więcej, inni mniej, ale wszyscy zyskają, jeżeli nie będziemy sobie utrudniać tej wymiany. Jeżeli ja mam do wyboru 3 kupców albo 3 sprzedawców, no to lepiej jakbym miał 2, nie? To jest lepiej, ale najlepiej jakbym miał 10, bo zawsze mam większy wybór, oni tam im bardziej zależy, i jednym i drugim. A jak mamy ograniczoną to ilość, to wtedy te ceny, jakość jest, ceny są wyższe, jakość jest niższa, no... No, ale z drugiej strony rzeczywiście, no kurczę, kraj, który... I teraz pytanie, co z tym zrobić, nie? No bo z Putinem jest jasna walka. Putin rzeczywiście popełnił zbrodnie przeciwko ludzkości. Bardzo go nie lubimy i bardzo nie lubimy całego jego kraju, wszystkich jego wyborców albo nawet antagonistów, byle tylko ponieważ żyją w podobnym kraju, a czy w tym samym kraju. Czyli wszystkich Rosjan nie lubimy. Chiny, gdzie partia rządząca no, morduje ludzi w ten sam sposób, tylko po prostu przez śmierć głodową. Nic. Znaczy jest spoko.
To możemy zrobić. No, nie, dokładnie. No właśnie, i tu też jeszcze zanim przejdziemy do tego, jakie to skutki właśnie wywołuje, zaraz powiem gospodarcze, to jeszcze dodam do tego, co mówiłeś, że no właśnie pojawiają się zamieszki, że ludzie zamknięci zaczynają krzyczeć po prostu w niebogłosy w ramach protestu, bo już nic innego nie zostało. No i zdarza się, że też zwierzęta bardzo na tym obrywają, no bo jak jest gdzieś lockdown i nie ma już jedzenia dla ludzi, no to nawet dochodzi do tego, że się po prostu zwierzęta likwiduje, wprost mówiąc, żeby nie
ciekać. Znaczy Ośrodek Studiów Wschodnich powiedział, że istnieje zasada, że jeżeli ktoś, ponieważ lockdown dotyczy wszystkich, to nie chodzi o to, że czy ktoś jest zarażony, czy ktoś jest niezarażony.
Nieważne.
Tak, to jest nieważne. To jest tak, no, wszyscy mają siedzieć w domach. x tygodni już. A ci, którzy, u których stwierdzono rzeczywiście zakażenie, mają wydać swoje zwierzęta domowe. To mnie nie rozumiem do końca uzasadnienia tego przepisu, ale no tak donoszą korespondenci, że należy go wydać, zostanie ono zutylizowane, czyli zabite zwierzę domowe. Pies, kot, papuga, kogo tam nie macie. Więc to, no, za to nie jest zbrodnia przeciwko ludzkości, nie jest to ludobójstwo, co prawda. No niemniej, co najmniej działanie tak, żeby wykluczało kontakt. Znaczy, że nie, gdyby mój sąsiad na przykład zabijał tam psy i koty w sąsiedztwie, no to raczej by ktoś, nie utrzymujemy kontaktu ze świrem.
No.
Bo kto wie, co strzeli do głowy.
Dla też ludzi jakby ich no to jest ich własność, ten zwierzak to jest ich członek rodziny często i z jakiegoś absurdalnego powodu się stwierdza, że nie jest potrzebny, tak? Można. No i co się dzieje teraz gospodarczo? No bo jak się zamyka takie miejsce, które jest producentem, w pierwszym kwartale 2022 roku spadła produkcja półprzewodników. Lockdown w Szanghaju może przyczynić się do tego, że już w maju prace będą musiały wstrzymać fabryki w innych regionach Chin. Producenci elektroniki obawiają się skutków przerwania ciągu dostaw. Tak złego wyniku kwartalnego nie było w państwie środka od 3 lat. Zamknięty przez władze Szanghaj jest kluczowym miastem dla całej branży. W Chinach spadła produkcja do poziomu najniższego od 3 lat. Zmalał popyt na elektronikę użytkową, a lockdown wprowadzone przez Pekin zakłóciły pracę w fabrykach. W Chinach w marcu wzrosło bezrobocie i spadła sprzedaż detaliczna. I to wszystko właśnie przez to, tak jak mówiłeś, nawet 25, może 30 milionów ludzi mieszka w Szanghaju i to jest miejsce, gdzie się robi układy scalone. Najwięksi producenci mają trudności z zaopatrzeniem się w niektóre komponenty z powodu kontroli ruchu drogowego. W marcu produkcja chipów spadła o 5%, a chipy na dzień dzisiejszy, słuchajcie, są wszędzie, w każdym urządzeniu praktycznie elektronicznym, jakie macie, czy to nie jest telefon, czy to jest lodówka, czy to jest samochód, wszystko to ma tych chipów mnóstwo i bez tego jakby nasza cała gospodarka stoi, a niestety nie jest to technologia, którą można sobie tak szybko odtworzyć, tak? Bo o ile można wyobrazić sobie, że nie wiem, nie da się wyprodukować jakiejś, co by to powiedzieć, opony czy jakiegoś młotka, dosyć łatwo można to gdzieś wyprodukować indziej, bo to są prostsze urządzenia. Taki układ scalony jest bardzo zminiaturyzowany i do niego jest potrzebna specjalistyczna fabryka, specjalistyczni ludzie, którzy to wyprodukują i będą w stanie to zrobić odpowiedniej wielkości. Tak? Chodzi o to, że to są bardzo zminiaturyzowane układy. No i bez tego naprawdę odczujemy ból. Już widać, że samochody się długo czeka. Już widać, że niektóre urządzenia elektroniczne drożeją i będzie coraz gorzej. Stricte i dlatego, że ktoś sobie wymyślił politykę zero COVID, która nie działa.
Ale w takim razie zmierzmy się trochę z tym dylematem, co trudno powiedzieć. Jak powinny zareagować państwa, regulując swoje reguły wymiany gospodarczej, na to, że inne państwo zachowuje się nieładnie, brzydko, czyli na przykład otwiera obozy pracy, albo na przykład właśnie głodzi ludzi w domu, albo najeżdża inny kraj i strzela do cywilów, albo na przykład zamyka dysydentów, albo morduje dziennikarzy i opozycjonistów, no albo co tam jeszcze mogą robić. No w sensie, czy to powinno mieć przełożenie, jeżeli tak, to jakie, na zasady handlu, jeżeli chodzi o dany kraj? No bo nie da się ukryć, że kraj, który korzysta z otwartości w miarę gdzieś tam z paktów o wolnym handlu z innymi krajami, no się bogaci. Tak jak powiedzieliśmy, że na wolnym handlu albo na wolniejszym handlu, w sensie bardziej uwolnionym, bogacą się wszystkie strony, więc siłą rzeczy bogaci się również ta strona, która postępuje bardzo nieładnie. Czy powinniśmy zablokować, tak jak Putina, na przykład również Chiny w tym momencie? Czy to jeszcze nie jest ten próg bólu? Czy na przykład, czy wymordowanie tam, powiedzmy sobie, kilkudziesięciu tysięcy Chińczyków, jesteśmy tutaj spoko jakby z tym problemem. Chińczycy nie są dla nas tak istotni jak Ukraińcy.
No, ja bym powiedział, że no, nie chcę się wypowiadać z poziomu państw, bo uważam, że to nie jest, to jest rzesze jakby tych całych geospecjalistów od geopolityki, którzy opowiadają, jak to powinno wszystko wyglądać i co państwa powinny robić. Ja myślę, że wpływ zarówno ich, jak i nas, poszczególnych ludzi na politykę państwa nie jest aż taki duży, jak nam się wydaje. Natomiast w zgodzie z własnym sumieniem myślę, że jednak powinniśmy dokonywać wyborów konsumenckich, które na to działają. Tak? Ja osobiście staram się nie kupować w firmach, gdzie ten pieniądz trafi do rosyjskiego dyktatora i sfinansuje być może sfinansuje to wojsko. Też chciałbym, żeby w jakimś stopniu nacisk na Chiny był wywierany i żeby po prostu, nawet jeżeli nie sami Chińczycy i ich władze się ogarnęły, no to być może mniej firm w tych Chinach będzie inwestować i zakładać produkcję, jeżeli tam, no nie tylko z punktu widzenia jakby tego, że ja tam czegoś nie kupię i jakiś tam bojkot będzie, ale po prostu z tego powodu, że jest to ryzykowne miejsce. To jest miejsce, gdzie całą fabrykę może sobie rząd zamknąć, bo stwierdził, że wszystkich trzyma pod kluczem. I tutaj bym widział jakieś szansy na zmianę przez po prostu ekonomiczne naciski. Chiny, myślę, że bardziej niż Rosja, są podatne na to, no bo chcą zarabiać, chcą być mocarstwem takim ekonomicznym tylko stricte, a nie jakimś może militarnym. Tak ja do tego pokazuję.
Znaczy to też tak jakby jestem tutaj bliski temu, że to strasznie zaszkodzi Chinom, bo to będzie gdzieś brane pod uwagę, jeżeli chodzi o ryzyka. Jeżeli ktoś ma właśnie swoją fabrykę gdzieś sobie umieścić na świecie, a gdzie sobie umieścimy, to tu, to tam, no to już Chiny, ja bym się już 5 razy zastanowił tutaj, czy aby na pewno to w kraju, który od tak sobie może gdzieś tam zamknąć. No mamy case z naszego podwórka, prawie z naszego tutaj Egiptu swego czasu, który w momencie, kiedy były tam te protesty, to na kilka tygodni wyłączono internet, żeby się tam nie umawiali na ustawki. No i firmy, które tam jednak z internetu korzystały, ponieważ miały tam swoje centra nielogistyczne, tylko centra telemarketingowe i wsparcia, no się stamtąd wyniosły bardzo szybko i już tam nie wróciły. I to myślę, że to jest walka właśnie Chin. No to teraz okej, to odbiję trochę piłeczkę, no to w takim razie, czy jednak się wypowiedz za państwo, czy jeżeli chodzi o import surowców, węgla, tak, gazu, ropy, to są takie kluczowe, z Rosji, czy powinien być utrzymany lub wprowadzony, bo tu na niektóre został wprowadzony, na niektóre został nie.
To jest dobre pytanie, bo rzeczywiście pewnie w obecnym świecie no to decyduje o tym niestety państwo, co będzie importowane. Nie mogę sobie ja jako konsument, chociażbym pewnie chciał, nie wiem, zaznaczyć, że proszę mi nie przysyłać ruskiego gazu, ja będę płacił 20% więcej, ale chcę mieć z innego kraju gaz. Nie, to by było fajne podejście, ale takie nie istnieje, więc ja jestem za tym, żeby jednak uniezależniać się rolą państwa i myślę, że Polska nie taką złą tutaj odegrała robotę, bo około, z tego co słyszałem, 50% tej niezależności już było zbudowane. Dużo w gorszej sytuacji jest Austria, która 100% gazu kupuje z Rosji, więc zacznijmy od tego, że państwa powinny dążyć do dywersyfikacji, uniezależnienia. No tak jak każda inna firma chce mieć dywersyfikację dostaw, no bo właśnie może się okazać, że pewnego dnia gaz nie popłynie, albo będzie bardzo drogi, albo coś, więc pierwsze zadanie pewnie dla państwa, żeby zdywersyfikować. W przypadku takiego konfliktu zbrojnego, no dobrze byłoby się pewnie odciąć, no bo mówię, nie chcę. Podstawowa rzecz, żeby ten reżim nie miał pieniędzy. I te surowce to nie jest coś takiego jak fabryka, że tam jacyś ludzie pracują, może niekoniecznie popierający władzę. No tutaj gaz rosyjski to jest wprost produkt państwowy i zasila państwo. Więc nie mam z tym jakiegoś większego problemu, żeby się odciąć. No, nawet kosztem być może ceny.
Poza tym jest też alternatywa pewna, znaczy przypomnijmy tutaj o zakazie importu węgla z Rosji, który był importowany od wielu, wielu lat, ponieważ był po prostu dużo, dużo tańszy niż polski węgiel i tutaj wszyscy tylko czekali, wreszcie mogli odpalić szampany, że można wreszcie legalnie zabronić importu tego taniego węgla i wpychać 4 razy droższy polski węgiel wreszcie tym swoim użytkownikom. No a stosunek do polskich górników no, można mieć bardzo ambiwalentny. To są ci panowie, którzy jeżeli nie dostaną dotacji kolejnej z budżetu państwa, czyli z naszych podatków, ponieważ im się należy z jakiegoś powodu, to brali kilkanaście tysięcy ziomków i jechali na stolicę, żeby tam palić opony i żeby tam stukać i rzucać kostką brukową w Sejm między innymi. Czyli wymuszać te pieniądze, czyli kraść, powiedzmy to bardzo otwarcie. Więc teraz ci oto ludzie właśnie z tą moralnością złodzieja dostają wreszcie pieniądze, bo nie dostaje ich górnik rosyjski, który robi to po prostu dużo taniej, ponieważ ten węgiel jest dużo wyżej i jest dużo bardziej opłacalny w wydobyciu. I tutaj no też mam takie, no nie dam tamtemu górnikowi, tylko dam tego, który zastraszał tutaj, co roku zastraszał, ponieważ trzeba było dotować deficytowe kopalnie. Ja nie chcę dawać polskiemu górnikowi kasy. I mamy.
Cześć, jesteś na antenie, Inna.
A cześć, witam was serdecznie. Słychać mnie? Tak na wszelki wypadek zapytam. Dobra, super. Więc po pierwsze odniosę się do tego, co jest ostatnim tematem, chociaż o czymś innym dzisiaj chciałam z wami porozmawiać, ale to za chwilkę. No mówią, że trzepot skrzydeł motyl ich na jednym kontynencie wywołuje burzę na drugim, więc wszystko jest ze sobą powiązane, ale też trzeba pamiętać, że powstrzymując się przed czymś możemy wywołać większą burzę. Trochę jakby taoistyczne wej-wu-wej, działanie przez niedziałanie też się czasem sprawdza, bo ja wrednie mogę Marku zapytać, a zacząłeś chodzić do pracy pieszo, przestałeś jeździć samochodem, nie używasz żadnych produktów, przestałeś ogrzewać mieszkania, żeby tego gazu używać mniej, gasisz niepotrzebne światła, no bo de facto do tego to się powinno sprowadzać, żebyśmy zużywali mniej tego gazu, który musimy sprowadzać, to każdy nagle powinien go zacząć oszczędzać. No to powiedzmy, że tutaj pionierami są nasi specjaliści od fotowoltaiki, no bo oni zrobili coś, żeby się uniezależnić.
Właśnie,
tak?
Bo właśnie mam zainstalowaną instalację w tym miesiącu, to zrobiłem, ale super. No to nie z innych powodów, ale no staram się jak najbardziej. No też zawsze byłem za tym, żeby jak najmniej kopalnych tych zużywać, bo to się kiedyś tam skończy. Nie?
No bo to się wiąże jeszcze z czymś innym. Natomiast poruszyliście na początku taki temat pod tytułem obowiązkowa służba wojskowa na Ukrainie i podzielone zdanie, a ponieważ ja dzisiaj sobie byłam na pierwszym treningu strzelania, bardzo mnie to wciągnęło, jestem mocno podekscytowana, uczyłam się strzelać i okazuje się, to od znajomego usłyszałam, nie wiem czy ten temat już poruszaliście, że jest taki pomysł, żeby w Polsce był obowiązkowy trening strzelecki dla wszystkich uczniów szkół średnich, pełnoletnich i z broni krótkiej i z broni długiej. I co o tym myślicie? Bo ja tak sobie myślę teraz, super pomysł. Najpierw nauczymy ludzi strzelać, potem może damy im dostęp do broni. Może coś się jednak zmieni. Ale od razu wyobrażam sobie moich lewicujących znajomych, którzy powiedzą, Jezus Maria, ale dzieciom broń, przecież te dzieci się pozabijają. Co wy na to?
Obowiązkowy, no nie wiem, czy chcę, żeby było to obowiązkowe, bo może ktoś nie będzie.
No właśnie ma być obowiązkowy, tak. Ma wejść przysposobienie obronne z powrotem i w ramach przysposobienia obronnego będzie obowiązkowy trening strzelecki. Przynajmniej to znaczy, to jest pomysł. Tam oczywiście jest powiedziane, że to musi być do dyskusji politycznej i tak dalej, ale jest to już taki mocny pomysł. No oczywiście te strzelnice też tam powstają. Do tej pory powstało ich 45, ma być ich w każdym powiecie, więc ma być ich 300, taki pomysł pana Macierewicza. Pomysły pana Macierewicza są średnie, jak wiemy. Mnie najbardziej zaskoczył tym, że nie wiem czy wiecie, ale mamy Akademię Sztuki Wojennej w Polsce. I ta Akademia Sztuki Wojennej to jest, tak, Akademia Sztuki Wojennej, co mnie bardzo zaskoczyło, ponieważ ktoś kiedyś pisał jakąś pracę i stwierdził, że studiuje na Akademii Sztuki Wojennej. Bardzo się zastanawiałam, cóż to za dziwna prywatna uczelnia, jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że jest to przemianowana Akademia Obrony Narodowej. Przez pana Macierewicza parę lat temu. Nie sztuki wojskowej, kochani, tylko sztuki wojennej.
Okej, ale wracając do twojego pytania odnośnie do obowiązkowych ćwiczeń. Znaczy, ja myślę, że jest to dużo fajniejsze niż obowiązkowa nauka biologii na przykład, albo obowiązkowa nauka historii Polski wałkowana przez całą swoją edukację, zamiast się uczyć historii świata. Więc myślę, że to strzelanie, skoro i tak się robi tą obowiązkową edukację różnych bzdurnych, kretyńskich przedmiotów, akurat strzelanie jest jednym z fajniejszych.
Ale Hugo, są rodzice, którzy się boją dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym dać nożyczki do ręki.
Mhm. No ale po co dopiero broń? W przypadkach rozmawiać. No to niech leczą swoje fobie.
Wyobraź sobie, że jest ich dużo. Jest ich dużo, ponieważ no, sama akurat z racji kiedyś wykonywanego zawodu się z tym spotykam. I na przykład mamy dzieci z dysleksją więcej, dlatego że właśnie nie używają w wieku przedszkolnym nożyczek. Nożyczki powodują, że się pewne połączenia w mózgu wyrabiają i te dzieci kiedyś używały nożyczek i miały mniej takich różnych disabilities. A teraz mają ich więcej, bo rodzice naprawdę boją się, że dziecko sobie łapki pokroi.
No mamy tutaj średnie zdanie o starych ludziach. Tutaj już wchodzimy w tą
niszę. To są młodzi rodzice, 30-parolatkowie, bez przesady, młodsi od ciebie. Nie szalej.
No to jest jeszcze straszniejsze w takim razie. No, ja
dziecko się chroni. Hugo, dziecko się w dzisiejszych czasach chroni. Wszystkiego mu się zabrania, żeby ono sobie krzywdy nie zrobiło. A potem takie dziecko ma 18 lat i ma problem, żeby posmarować chleb albo obrać ziemniaki, ale co dopiero broń palną dać mu do ręki. Ja oczywiście cię podpuszczam, bo jestem bardzo ciekawa.
Wiem. No tak, no. Ja, no ale to kurczę, zawsze byliśmy za posiadaniem broni, za strzelanie, na wszystkich contest campach były...
O, ja bym nie zmuszał mimo wszystko, jeżeli ktoś, no tak jak nie wiem, religii można się wypisać, jeżeli ktoś nie chce, no bo może ma jakieś takie pacyficzne poglądy.
Ale z biologii nie można.
No z biologii nie można, no widzisz, no ale to powiedzmy no, mniejszy pewnie gatunek stresu, no ale okej, tak czy inaczej, no na pewno byłoby to spoko, gdyby to było do zrobienia w tej skali, bo oczywiście nie mamy tylu strzelnic i to się nie da, ale jeżeli by się dało, to na pewno nauka broni pod okiem instruktora w szkole nic by złego nie sprawiła, wręcz przeciwnie, ludzie by się nauczyli obsługiwać i być może byłoby mniej takich wypadków w przyszłości, jak się zdarzają, że ktoś się nie umiał posługiwać bronią, więc okej, jestem za.
Tak, dokładnie, miałam bardzo dobrego nauczyciela dzisiaj, który się na tym zna, ma pozwolenie i tak dalej. W bardzo wersji demo strzelaliśmy, aczkolwiek właśnie głównie chodzi o wyrobienie dobrych nawyków i te nawyki to jest coś, co fajnie byłoby wyrabiać w każdym obywatelu. Natomiast czy się da? Moja mama wspomniała, że w czasach komuny wszyscy studenci mieli obowiązkowe wojsko i wszyscy strzelali. W szkole średniej się to na przysposobieniu obronnym też strzelało w latach 60., jeszcze chyba 70. nawet, więc no wtedy się dało. Wydaje mi się, że teraz tym bardziej się to da zrobić. Tym bardziej, że na przykład dzisiaj się bawiłam taką zabawką, okazuje się, że na przykład broni typu wiatrówka, można dokupić takiego cyfrowego Dingsa, który łączy się z telefonem, jakby Bluetoothem i poprawia to, jak strzelasz. Mówi ci o celności, mówi ci o szybkości strzału i strzelasz w wersji zupełnie demo, bez żadnego pocisku w środku i tak dalej. Natomiast z normalnej broni to jest rzeczywiście takie pierwsze zetknięcie, coś mega. No ja się dzisiaj zakochałam, rzeczywiście na pewno będę chodzić na strzelnicę i z innych rzeczy też strzelać. I na pewno jest to coś, czego się chce nauczyć, ale okazuje się, że to jakby nie byłoby wcale tak trudne logistycznie do zrobienia, ponieważ z takiej broni w wersji demo można strzelać. Jest to bezpieczne, bo tam nie ma pocisku, natomiast wyrabia się dobre nawyki, wyrabia się sposób trzymania tej broni, bo to jest normalna broń, która ma normalną wagę, więc to nie jest jakaś zabawka, a jednocześnie rzeczywiście dostajemy poglądową informację o tym, co potrafimy i czy potrafimy, więc wydaje mi się, że się da, a też przy okazji pacyfistyczne jakby problemy, no to jednak nie jest ostra broń, tak? No dziecko sobie krzywdy nie zrobi. Tylko właśnie pytanie o poglądy, bo rzeczywiście jeśli ktoś ma takie poglądy, że trzepot skrzydeł motyli wywołuje burzę, to już samo myślenie o broni, zresztą już Stachura dawno temu pisał, że kupowanie dzieciom czołgów, czyli kryminalnych zabawek powoduje, że potem mamy świat taki, jaki mamy.
No, ale dobrze się bronić, jeżeli ktoś nam zagrozi jednakowoż.
No ale jest taki film, Jest taki film, bardzo ciekawy, nie pamiętam teraz tytułu, może wy go znacie, bo to bardziej męski film, o facecie, który właśnie był pacyfistą i za Wzgórze Ocalonych, coś takiego. Człowiek, i to jest prawdziwa historia, człowiek był pacyfistą za, bo wiedział, że nie będzie strzelał i on jakby uratował prawie wszystkich swoich kolegów, ponieważ ich wyniósł na własnych plecach z ostrzału ranionych.
Tak, przełącz
może ktoś, no, to jest po prostu, więc no, można być pacyfistą i można też uratować komuś życie. Mhm.
Tak, ale najlepiej nie być pacyfistą według mnie, a tylko być zdrowym człowiekiem, który... Okej, dzięki ci wielkie, Nina.
Dzięki.
Okej.
Jeżeli jeszcze chcecie zadzwonić, to wejdźcie na stronę zadzwońkontestacja.com. No, więc jakby tu podsumowując, absolutnie tak, dziwi mnie oczywiście, znaczy nie dziwi mnie, niestety mnie to nie dziwi, że jest jakiś taki, jeżeli wpada pomysł ministrowi do głowy, że o, nagle uczmy ludzi strzelać, jakby nie można było tego wcześniej też wymyślić, tylko w momencie, jak się wojna pojawia, jak się zagrożenie pojawia, to nagle gdzieś tam musimy coś zrobić, bo przez ostatnie 10 lat nie robiliśmy nic w tym kierunku, że od razu się pojawia pomysł, że zbudujmy strzelnicę, tak? Mamy kilkadziesiąt, musi być kilkaset strzelnic, jak te orliki, że jak chcemy, żeby grali w piłkę, to musimy im wybudować państwowe, samorządowe orliki, żeby one tam były, żeby były oświetlone i potem tych samorządów nie stać na to światło, więc jest wyłączone w ogóle, nikt tego, tam trzeba kosić trawę i nikt tego nie używa, stoi to nieużywane i trzeba jeszcze ochroniarza zatrudnić, który tam ma pilnować, żeby tam nikt nie wszedł na przykład. No i zamiast zostawić to naprawdę ludziom, zdjąć połowę tych obostrzeń. Mieliśmy kiedyś już bardzo dawno temu gościa, który prowadził jedną strzelnicę, który mówił, jakie trzeba spełnić wymagania, żeby taką strzelnicę w ogóle otworzyć, odpalić, żeby starać się o pozwolenia i że trzeba mieć tą strzelnicę, która nie działa, za którą się płaci czynsze i które dopiero czekają na kolejne pozwolenia, które być może ktoś kiedyś wyrazi zgodę, że będzie można tam strzelać. I ten gość musi na tym bardzo dupnym terenie płacić czynsz, no może możemy to tak, zmienić, nie? Możemy po prostu nie zabraniać.
To klient musi oczywiście zwrócić te wszystkie koszty, więc jest drożej wyjście na strzelnicę. To nie jest tania zabawa, jeżeli ktoś jeszcze nie był. Wystrzelenie kilku pocisków to są spore koszty. No między innymi dlatego, tak, że dużo, dużo kosztuje założenie takiej strzelnicy.
Tak. I to jest to, co widać. Znaczy widać koszty, można podliczyć koszty człowieka, który w końcu tą strzelnicę otworzył i ruszył. A nie widać tego, ile osób się zniechęciło, powiedział, że mam prostsze biznesy do zrobienia i nie powstało tych strzelnic pięć, tylko powstała jedna. I teraz jedna ma monopol na jakiś tam teren, a mogłoby ich być pięć. I te ceny mogłyby być jeszcze niższe, bo będzie jeszcze lepsza obsługa. Nie wiem, to co tam, jak można walczyć jeszcze bardziej o klienta. I tego nie widać. To może po prostu to przestać ludziom przeszkadzać, zakładać strzelnice, bo zapewniam, że bardzo wiele ludzi by miło spędziło czas właśnie na strzelnicy, najpierw sobie postrzelali, a potem poszli na piwo i wypili sobie i zjedli sobie kiełbaskę na przykład. Amen.
No. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć. Oczywiście, jeżeli jeszcze chcecie wrzucić napiwek, napiwkikontestacja.com, to zapraszamy. Będziemy się za tydzień widzieli po 21 w poniedziałki, zawsze jesteśmy na żywo, no i zapraszamy do dzwonienia zadzwońkontestacja.com, jak również zapraszamy do tego, żeby być patronem, zostań patronem kontestacja.com. Dzięki wam działamy, dzięki temu mamy na serwery i możemy się rozwijać i dziękujemy wszystkim, którzy tymi patronami są. No i dajcie koniecznie znać, jak było nas słychać na Odyssey czy Audacity, w zasadzie powinno się to czytać, bo jeżeli było nas dobrze słychać, to będziemy dalej tam nadawali, bo to będzie nasze trzecie źródło nadawania na żywo, a jak nas słabo słychać, to nie ma sensu, wrócimy do Twitcha.
Tak, a jak mamy w większej liczbie miejsc nadawać, no to koszty rosną, więc tutaj też się zastanawiamy, co robić dalej. W ramach budżetu, jaki oferujecie nam właśnie przez sponsorowanie, napiwkowanie i patronowanie kontestacji. Dobra, to już o zwolnieniu Ukraińców z podatku dochodowego, to już nie dzisiaj. No to mówił Marcin Hugo-Kosiński.
I Marek Zemsta, dobranoc, miłego wieczoru.
Dobranoc.
Albert, wychodzimy!